dobry. Odwyk, odcinek programu, w którym nawijam na temat Biblii, Boga, religii, ateizmu i tak dalej. Dziś będzie odcinek życiowy, taki z Biblii, ale życiowy. Ostatnio sobie mam takie odczucie, że jest strasznie dużo ateistów. Takie, tak zacznę. Ja wiem, że to żadne odkrycie, nie? Ale tak sobie jakoś myślę, że ludzie, teraz większość ludzi, z którymi gadam, i jeżeli rozmowa schodzi na jakieś sprawy Boga, Biblii, religii, takie rzeczy, to się okazują być albo nawiedzonymi katolami, pierwsza kategoria, albo, jak mając już więcej rozumu, ateiści, którzy mniej więcej wychodzą z takiego, z takiej filozofii wychodzą, że dlaczego mam wierzyć? Nie no, pierwsza kategoria może teraz jeszcze tych, co nie wierzą. Pierwsza kategoria jest taka, że Kościół katolicki jest głupi, absurdalny i robi brzydkie rzeczy z dziećmi, w związku z czym ja jestem ateistą. Akurat to nie jest kategoria najbardziej inteligentnych. Ci bardziej inteligentni, zamiast hodować swój ateizm jako reakcję na katolicyzm, no to już dochodzą do własnych wniosków i o takich mi tutaj chodzi najbardziej. To są ludzie, którzy mówią, dlaczego mam wierzyć w niewidzialnego kolegę, w jakiegoś ludzika na niebie, może jeszcze nawet dziadka, którego nigdy nie widziałem, nie słyszałem, nikt go nie dotknął i w ogóle nie wiadomo, czy jest i nie da się wiedzieć, czy jest. No dlaczego? W imię czego, skoro radzę sobie doskonale sam bez niego? No, i takie rozumowanie jest. I teraz mam wrażenie, że właściwie jeżeli są rozmowy i na jakimkolwiek poziomie na temat Biblii, Boga, religii czy coś, to są rozmowy między ludźmi, którzy podchodzą poważnie do Biblii, bo tylko oni mają jakąś tam logikę jeszcze w tym, w co wierzą, myślą i tak dalej, i podstawę, że w ogóle do rozmowy. No bo ludzie tacy kościelni, no to odpowiedź na wszystko jest, bo tak mi powiedział ksiądz, pastor, papież, rabin. To w ogóle nie jest rozmowa i to w ogóle nie są poglądy. Więc mówię, jak ludzie już mają jakieś poglądy, no to muszą mieć jakąś zaczepkę. Więc ludzie, którzy się na Biblii opierają, mają właściwie najlepszą z tego całego, z tej grupy ludzi wierzących w coś tam. No to z nimi się da pogadać. I druga grupa to są właśnie ci ateiści, którzy z własnej woli nie wierzą, bo wychodzą z założenia, że po co mam mnożyć byty. No, da się wierzyć, znaczy da się żyć bez żadnej wiary w Boga. No, więc to jest chyba taki, to jest jedyna rozmowa, na której warto się skupić, myślę, bo wszystkie inne rozmowy to są dosyć takie banalne, no bo jak gadasz z takim nawiedzonym katolikiem, no to bierzesz Biblię i mu po kolei wyjaśniasz, dlaczego nie ma czyśćca i że woda święcona nie działa, że kropienie tą wodą to są czary i tak dalej, nie? I to takie raczej banały, jak ktoś zna Biblię, to czy banały, no to dalej jest kwestia wiedzy albo niewiedzy, nie? Ale procedura jest dosyć prosta i tak się z nim gada i właściwie sprawa prosta i jest mało ciekawa, no. No. Jak się gada z kolei z ateistą, który się obraził na Kościół, no w ogóle nie da się gadać, bo są przeważnie ludzie, którzy są strasznie agresywni, mają swoje kompleksy i nie wierzą w Boga, bo się na niego obrazili, co już samo z siebie jest nielogicznym absurdem. Nie wierzę w ciebie, Boże, bo cię nie lubię. Bez sensu, nie? No, więc mówię, pozostaje rozmowa między uczciwymi ateistami a ludźmi, którzy z mózgiem podchodzą do Biblii, według mnie. I w związku z tym zadałem sobie pytanie, co mówi Biblia o ateistach? Jacy są ateiści w Biblii? No i właśnie w tym, tą muzyczką odpowiedziałem na to pytanie, wymieniając ich wszystkich. Zero. Nul. Nie ma ateistów w Biblii. Nie ma ani jednego człowieka w Biblii przedstawionego, wymienionego, który by nie wierzył, że jest jakiś Bóg. Co jest dosyć zaskakujące. Może coś przegapiłem, ale no nie wiem, nie przeczytam teraz całej Biblii w ciągu godziny, od początku do końca, żeby sprawdzić na pewno, czy nigdzie w każdym z 4 milionów literek kawałku nie czai się tam jakiś ateista. Nie? No, ale nie przypominam sobie ani jednego przypadku. Że może to być wyjaśnione tym, że no Biblia raczej mówi o sprawach dotyczących wiary i religii, a nie braku wiary i braku religii. Ale to tym bardziej powinno być właściwie, nie? No bo to ma być książka, no jednak w jakiś sposób przekonywująca ludzi do tego Boga, nie? Jakieś zachęcaczka do Boga. No to kogo ma zachęcać do Boga, jak nie tych, co nie wierzą, że jest ten Bóg? No tu się okazuje zero. W Biblii w ogóle nie ma dyskusji między ludźmi, którzy wierzą w Boga, a ludźmi, którzy nie wierzą. Bo nie ma w ogóle niewierzących. Jak to jest możliwe i jak to sobie wytłumaczyć takie dziwne zjawisko? No się zastanówcie, kto nie wierzył w Biblii? Nie wiem, no jakiś wódz może, jakiś, no ktoś pewnie spoza Izraela może, no niewierzący Żyd to tak trudno by znaleźć, ale nie Żyd jakiś, nie wiem, nie Żyd, nie Żyd. A może Cyrus, nie, on miał swoich bogów, Babilończycy mieli swoich bogów, Rzymianie mieli w ogóle taką plejadę bogów, a czasem się przedstawia, tak upraszcza się obraz, że Żydzi to byli ci tacy bardzo wierzący, opierali się na religii, a Rzymianie to tacy ateiści. Wierzyli tylko w siłę i w siebie i w człowieka i w nic więcej. No to jest nieprawda. Rzymianie byli strasznie zabobonni. Wierzyli w tych mnóstwo swoich bogów. Każdy sobie w ogóle miał własny zestaw, ale byli bardzo wierzący. No nie, mi tu chodzi o takiego racjonalnego ateistę. No nie ma. To znaczy, że przez 1500 lat spisywania tych ksiąg Biblii nie znalazł się nikt wart opisania albo zwrócenia nawet uwagi, kto by mówił otwarcie: ja nie wierzę w żadnego Boga w ogóle, w nic? Najwyraźniej. I to powinno zaskakiwać trochę, nie? Jest jeden taki fragment z Biblii, w którym mówi się, że to jest mowa o ludziach, którzy nie wierzą w Boga. I przeczytam, to jest w dwóch psalmach. Jeden psalm, 14, mówi tak. Przewodnikowi chóru. Tak się zaczyna psalm. Dawidowy. To są instrukcje, a to jest autor. I zaczyna się teraz tu. Rzekł głupi w swoim sercu: nie ma Boga. No, tak się zaczyna. Potem jest, że są znieprawieni, popełniają ohydne czyny i nie ma nikogo, kto by dobrze czynił. Pan spogląda z niebios na ludzi, żeby zobaczyć, czy jest ktoś z mózgiem, który szuka Boga. Czy jest ktoś rozumny, który szuka Boga. I ludzie mówią, cytują ten fragment zwykle, ja też czasem, żeby powiedzieć, jaką opinię ma Bóg o ateistach, ludzi, którzy mówią, nie ma Boga, więc no tak, mówi tutaj psalm, rzekł głupi, nie ma Boga. Jak mówisz, że nie ma Boga, to jest głupi. Z tym, że jak się wczytać dokładnie, to wcale nie do końca o tym mówi psalm. Psalm mówi o czymś innym i inne kawałki z Biblii w podobny sposób mówią, o co tutaj chodzi. Chodzi tutaj o to, nie chodzi tutaj o ludzi, którzy nie wierzą, że Bóg istnieje. Chodzi o to, o ludzi, którzy uważają, że na Boga nie trzeba zwracać uwagi. Że on śpi albo zapomniał, albo w ogóle mają to w nosie. Dla nich nie ma Boga. Żyją tak, jakby go nie było, ale nie o ludzi, którzy nie wierzą, że w ogóle nie ma żadnego Boga. Takie zjawisko w ogóle nie występuje według Biblii. Czy to jest prawda, czy to jakaś głupota biblijna znowu? No więc dobre pytanie, no dobre pytanie. Może zresztą ten psalm mówi o takich, co mówią naprawdę, że w ogóle nie ma Boga, no ale reszta psalmu raczej mówi, że tu chodzi o ludzi takich, którzy robią swoje tak, jakby Boga nie było. Czyli tutaj kradną, tu mordują, tu kogoś se zgwałcą i w ogóle mówią, a Bóg, jaki Bóg, nie ma Boga, Bóg. Może jest, ale kogo to, wiesz, nie reaguje, nie ma go, wszystko jedno. O takich ludzi. No i mówią, że są głupi i to ma trochę więcej sensu. Ale dlaczego, znowu pytanie, wracam do pytania, dlaczego Biblia nie uznaje możliwości, że ktoś nie wierzy w ogóle? I powiem tak. A, jeszcze jeden tutaj psalm sobie napisałem. Nie wiem dlaczego, ale przeczytam, może się dowiem, dlaczego go tu spisałem. Psalm 94 mówi: lud twój, panie, depczą. To mówi o bezbożnych. Czyli przypomnę, bezbożny to jest facet, który co prawda no może akceptuje, że jest jakiś Bóg i wierzy, że jest, ale ma to w dupie. To jest bezbożny. I robi swoje. No czyli ten sam, co w psalmie poprzednim. A tu jest tak. Lud twój, panie, depczą, dziedzictwo twoje gnębią, zabijają wdowę i przybysza i dziecko, co wpadło do przerębla i do gnojówki, jak to jeden człowiek cytuje ciągle. Więc oni tak, ignorują to wszystko i mordują sieroty, mówiąc: Pan nie widzi tego. No. Nie zważa na to Bóg Jakuba. I teraz dalej psalm im tłumaczy. Zrozumcie, o nierozumni wśród ludu, a wy, głupcy, kiedy zmądrzejecie? To jest jakoś nawet źle przetłumaczone. Ja to będzie tak. Zrozumcie, wy kretyni, wy ostatni idioci, kiedy zmądrzejecie. To tak powinno być przetłumaczone. Czemu ty tłumaczę tak łagodnie wszystko, łagodniutko, tak o nierozumni. Także nie powiedzą, że uwa, tylko powiedzą nierządnica. Tak jakby była różnica między zwykłą dziwką uliczną a nierządnicą, kurtyzana. To nie jest taka zwykła, tania dziwka z przydrogi. Nie, nie, przydrożna, tylko taka, to już nierządnica, to taka kościelna, nierządnica. To brzmi prawie jak święta, nierządnica. Tłumaczę. Nie wiem. Potem robienie z Boga takiej mama łygi, taka bozia się robi potem, jak się czyta o nierządnicach i nierozumni wśród ludu. No i ważne, w każdym razie sam tu mówi, że zrozumcie, wy głupi, czy ten, kto uczynił ucho, nie słyszy? Czy nie widzi ten, kto ukształtował oko? Czy ten, co wychowuje narody, nie karci? No, według większości ludzi dzisiaj nie karci, nie? To Holokaust spadł z nieba, Bóg spał akurat. I akurat coś zaspał przez, tak na 10 lat się zdrzemnął, patrzy, co tu się dzieje? No, rany boskie. Rany moje, mówi, bo rany boskie to nie. Rany moje, co tu się dzieje? Jakiś szatan wziął i wszystkich pozabijał, a ja spałem. No nie, Biblia mówi, że ten, kto wychowuje narody, nie karci. On, który uczy człowieka poznania, mówi tak psa. Więc tak czy inaczej z tego fragmentu wynika, że znowu nie ma takiego czegoś, że ludzie nie wierzą w ogóle w Boga, tylko że jakby ignorują fakt jego istnienia. No nie wiem, to się trochę kłóci mi z tym, co widzę dookoła, muszę powiedzieć, bo ja widzę tutaj tych ateistów na pęczki. Pełno właściwie dzisiaj i to jest najpopularniejszy pogląd. Ja powiem, że większość katolików to są stuprocentowi ateiści, chociaż może nie stuprocentowi. To są tacy ateiści, tacy właśnie według Biblii, że oni może i wierzą, że jest Bóg, ale tak naprawdę wierzą w sensie, że kazali im tak powtarzać, to powtarzają, ale nawet ani nie rozumieją tego, ani właściwie to by się za to zabić nie dali. Żyć to też tym nie żyją i właściwie to w ogóle nic nie zmienia w ich życiu, więc to chyba to taki ateizm. No, ale przeciwieństwem powinna być pobożność w sensie, że wierzę, że Bóg jest i żyje tak, jakby był. Czyli patrzy, słucha, wie i karci. I da mi w dupę, jak coś zepsuje. Więc może nie chodzi o strach, ale chodzi o taki respekt, jaki się ma przed ojcem. Takim sprawiedliwym, który no jest ojcem, tata, nie? Ale sprawiedliwy. No, więc to takich jest mało. Więc tak, Biblia nie mówi o ateizmie, a jeżeli jest coś, jeżeli jest taki, powiedzmy, podział w Biblii na tych, co są za Bogiem, ci dobrzy, nie? I wiecie, ci Abraham, Dawid i w ogóle ci wszyscy super ludzie, i przeciwnicy, to kto jest przeciwnikiem, jakby to po drugiej stronie, kogo trzeba nawracać, kogo trzeba, kto tutaj nam zagraża, nam wierzącym. Więc nie są to ateiści według Biblii, tylko to są zawsze wyznawcy obcych bogów. Zawsze. I nie ma wśród nich ateistów, co dziwne. No. Przykład z Jeremiasza mniej więcej, jakie jest podejście i do jakiego stopnia wyznawanie obcych bogów jest dla Boga złe. No właściwie jak już ktoś się uczył na religii 10 przykazań, to powinien wywnioskować: pierwsze, nie będziesz mieć bogów innych oprócz mnie, albo przede mną, albo oprócz mnie, no, w każdym razie w ogóle poza mną, ja jestem i tyle. I obcych wyznawać nie wolno. I to jest pierwszy punkt. Takie wyznanie wiary żydowskie, taki odpowiednik tego muzułmańskiego, że Allah jest jeden, a tam jego prorokiem jest ten tamten, no to odpowiednikiem tego, właśnie oryginałem, no nieważne, w każdym razie takim wyznaniem jest Szma Izrael. Szma, Czyli słuchaj Izraelu, to jest fragment z Biblii, którego Bóg kazał powtarzać. Pokazał te słowa, wyryć se wszędzie, na sercu, na czole, na oku, na komputerze, na pulpicie i w Twitterze mieć. I te słowa brzmią tak, że słuchaj Izraelu, tylko Pan Bóg jest naszym Bogiem, tylko On jeden. No, i to jest to, że jest jeden Bóg, tylko nasz Bóg i tylko On jest naszym Bogiem. I potem dalej lecą słowa, że będziesz w związku z tym kochać Boga z całej swojej duszy, z całej swojej siły i całym swoim umysłem. I już. No, więc to są te słowa podsumowujące wszystko. I wśród nich jest, oprócz kochania Boga, jest to, że Bóg jest tylko jeden. Że może nawet jak są inni, ale my mamy jednego. Mamy jednego mieć. No. To jest podstawowa rzecz dla Boga. Bóg jest Bogiem według Biblii. Ten z Biblii. Jest Bogiem zazdrosnym jak najbardziej i nietolerancyjnym wobec innych bogów. Konkurencji nie znosi. To jest tyran w tym sensie. No nie mówię, że tyran w sensie, że nie, jest socjopatą i ludzi nie lubi. Wręcz przeciwnie. Ale jeżeli chodzi o dzielenie się swoją pozycją, zero tolerancji. Tutaj nie ma żadnej niestety i nie ma żartów według Biblii. Jakże ktoś ma wrażenie, że w Nowym Testamencie to się zmieniło, to niech mi powie gdzie, bo ja nie widzę. Przeciwnie, nigdzie to nie było zmienione. Jezus tylko powiedział, dopowiedział parę rzeczy, albo przypomniał to, co sobie zapomnieli, albo to, co jest może mało widoczne w Starym Testamencie. Czyli, że Bóg chce, żeby ludzie się kochali nawzajem aktywnie, żeby robili sobie dobrze, a nie źle. Jeżeli każe, to dlatego, że tego nie robią. I to jest to dążenie. Ale nigdzie nie zostało zmienione to, że Bóg jest Bogiem zazdrosnym, Bóg chce, żeby tylko Jego czcić. Właściwie to, co Jezus powiedział, to jest dokładnie po tej samej linii idzie. Biblia, Nowy Testament mówi, że zbawienie jest tylko w Mesjaszu, w Jezusie. No, ile Stary Testament mówi o Ojcu, to Nowy Testament mówi o Synu, ale mówi dokładnie to samo. Do jednego Boga, którego należy czcić, można dojść tylko przez jednego Syna, którego tylko przez Niego. W ogóle nie ma innej drogi. Takie mówią, takie są fragmenty z Nowego Testamentu wprost. I z Jeremiasza 44 rozdział jest taki fragment, który pokazuje, do jakiego stopnia to jest ważne. Tak mówi Pan zastępów Bóg Izraela. Wy widzieliście, zwraca się tu do Żydów, do swoich ludzi, nie? I mówi tak. Wy widzieliście wszystkie nieszczęścia, które sprowadziłem na Jeruzalem i na wszystkie miasta judzkie. Oto są one dziś rumowiskiem i nikt w nich nie mieszka z powodu zła, jakie czynili, drażniąc mnie, gdy chodzili spalać kadzidło i służyć cudzym bogom, których nie znali ani oni, ani wy, ani wasi ojcowie. To jest powód tego, że z miast zostało rumowisko i nikt z nich nie mieszka. No więc ja sobie przypomnę wam współcześniejsze czasy. Jak ktoś uważa, że to jest Bóg zamierzchłych czasów, Holokaust? Nie? Nie przypomina się? Nie jest to samo? My czytamy o tych słowach w Biblii i nie wydaje nam się to realne, bo czytamy sobie o rzeczach, które się działy ileś tysięcy lat temu, ale jeżeli te same słowa zastosuje się do dzisiaj, to nagle się okazuje, że to są te słowa miały znaczenie. To nie jest poezja, to co Biblia chce przekazać, że miasta były i są rumowiskiem. No, w mieście mieszkali ludzie. Jak są rumowiskiem, to znaczy, że ich zabito. Jak zabito masowo, no to tylko jak się zabija masowo, to zostaje z miasta rumowisko albo przesiedla, co też nie jest bez walki, więc kataklizm, katastrofa i ogólnie nieszczęścia. Bóg się do tego w Biblii przyznaje. Mówi, że to ja. Następne zdanie mówi, a przecież ja posyłałem do was nieustannie i gorliwie wszystkie moje sługi, proroków, mówiąc, nie czyńcie tej obrzydliwości, której ja nienawidzę. Ale nie usłuchali i nie nakłonili ucha, żeby się odwrócić od swojej złości i nie spalać kadzidła cudzym bogom. No. Taki pouczający fragment. Dlatego kto uważa, że Bóg jest jednak, ma własne wyobrażenie Boga. No, sorry, no możesz mieć, nie? Ale ja mówię o tym Bogu z Biblii tutaj, a ten Bóg z Biblii mówi tak, jak mówi, że nie wolno mieć cudzych bogów, innych bogów, bożków, ale niczego w ogóle, co za Boga może uchodzić. Karą za to nie jest, że no, mógłbyś żyć lepiej, nie jest nagana, nie jest, albo że w ogóle nie ma czegoś takiego jak brak kary też. Karą za to był odpowiednik Holokaustu dzisiaj. No. Więc po długim czasie, jak pokazuje Biblia, to nie było tak, że z dnia na dzień ktoś sobie figurkę zrobi dziwnego Boga, kłania mu się, następnego dnia trafia go piorun. Nie, piorun go trafia po 20 latach przez te 20 lat Bóg wysyła sługi, proroków, ostrzeżenia, dużo tego jest. Przez większość Starego Testamentu jest właśnie opisana cała ta procedura i ona jest zawsze taka sama. Ostrzeżenia cały czas, uczenie, przypominanie w kółko, aż i potem już ta kara po kolei, po trochę, po małym kawałku, aż człowiek przestanie. No ale człowiek nie przestaje zwykle, bo jest uparty, nie wiadomo dlaczego. Może Żydzi są tacy uparci, jak Polacy, nie wiadomo. I na końcu jest jakiś holokaust już, bo Bóg ma dość po wielu, ale to jest po wielu latach cierpliwości. Więc taki jest obraz Boga w Biblii. I teraz gdzie tutaj ateiści w tym obrazie są? No właśnie nie ma. Za ateizm nie ma kar, nie ma na przykład powiedziane, nie będziesz, będziesz wierzył w coś. Nie ma. Jest tylko, że będziesz wierzył albo w Boga prawdziwego, albo we fałszywego. I jak wierzysz we fałszywego, Bóg tego nienawidzi. I właściwie no, te słowa o tych karach czy coś to były do jego własnego ludu, do ludzi, z którymi miał umowę, że wy jesteście moi i tylko moi. Zgadzacie się na to? Zgodzili się na to. I no. No i jak potem adekwatnie nie dotrzymali umowy, to były takie kary. Inne narody, jak też fragment wcześniej mówił, też je sądził i też je wychowywał i karał, ale dużo mniej. Bo z nimi nie miał aż takiej umowy ścisłej, tylko miał no, ogólnie jakiś tam szacunek i tak dalej. No po prostu mniej dawał, to mniej wymagał. Więcej dał, to więcej wymagał. I bardziej karał wtedy. Dobra, ale teraz wróćmy do ateizmu. O co tutaj chodzi i dlaczego może tego nie być w Biblii? I to jest, teraz będą moje teorie zaawansowane. Jest tak, moja teoria jest taka, że nie istnieje coś takiego jak ateizm, albo niewierzenie w Boga w ogóle, albo niewierzenie w coś, w cokolwiek. Zacznę od tego, że weźmy sobie inteligentnego człowieka. Czy inteligentny człowiek zastanawia się ogólnie nad światem i zadaje sobie pytania, skąd się to wzięło, skąd ja się wziąłem, co się stanie po śmierci? No musi jakieś odpowiedzi na to, te pytania znaleźć, żeby mieć jakiś spójny pogląd na świat. No nie da się mieć w ogóle poglądów bez no jakiejś choćby hipotezy w tych punktach. No można powiedzieć, na wszystko nie wiem, ale to nie są żadne poglądy, to jest uciekanie od poglądów. Więc no może właściwie uczciwy człowiek mówi nie wiem, bo to jest jedyna odpowiedź, że no nie możemy wiedzieć tak na pewno matematycznie. Ale chodzi o to, że szukam i znajduję sobie hipotezy. No może było tak, może było tak. Ja na razie jak na dzisiaj jestem przekonany, że było tak. Ale pogadam, bo może zmienię zdanie. Kto to może wiedzieć, nie? Ale albo zaryzykuję i wierzę, że było tak. Albo wszystko wskazuje na to, że było tak albo siak. Ale jakieś tam poglądy ma. I teraz, jak... Co potrzeba, żeby człowiek mógł stwierdzić, że całą to wszystko, co widzimy dookoła, naszego kotka i papugę i trawę i powietrze i nachylenie ziemi pod kątem odpowiednim, żeby dało się żyć i odpowiednia ilość tlenu na planecie i odpowiednia temperatura i grawitacja odpowiednia i to wszystko, co jest potrzebne, żeby istniało w ogóle życie, jak to mogło powstać? Ludzie od początku świata patrzyli na to wszystko, widzieli w tym, że jest porządek, obserwowali świat i wiedzieli, że jeżeli się zostawi świat samemu sobie, to następuje chaos zawsze, rozproszenie, entropia, bałagan. To się nazywa dzisiaj drugie prawo termodynamiki, które mówi, z którego wynika, że świat dąży do wyrównania, do entropii, do ujednoliceń, do rozpadu. Że porządek się zmienia naturalnie w chaos zawsze, a nie w drugą stronę. W drugą stronę nie ma czegoś takiego, nie występuje to w przyrodzie. Oczywiście to ludzie zauważali od tysięcy lat, od początku właściwie, choćby no żyjąc, życia codziennego, no zostaw sobie dom, po prostu mieszkaj i nie rób porządku. No do czego dąży dom? Do porządku czy do brudu? No zawsze do brudu, zawsze do rozwalenia wszystkiego wszędzie. Nie? No, w związku z tym, Obserwują świat i mówią tak, ten świat jest uporządkowany, człowiek funkcjonuje jako organizm, funkcjonuje sam siebie rewelacyjnie w ogóle. Jak to jest możliwe? Pocięli tam człowieka na różnych wojnach, zobaczyli, w środku są kości, mięśnie, wszystko to działa. Jak to możliwe? Więc wytłumaczenie jest takie, jakie ma się zawsze, jak się widzi jakiś złożony twór, który funkcjonuje. Przyszedł ktoś, zaprojektował, zrobił. Już. Pytanie tylko kto. No i w związku z tym, z tych obserwacji, dosyć banalnych obserwacji, ale oczywistych, i takie każdy ma na początku. Nie trzeba mu mówić, że była religia, był Bóg, żeby dojść do tych wniosków. To jest pierwszy, najbardziej oczywisty wniosek. No bo jest jeszcze drugi wniosek, no po prostu powstało, ale to jest wniosek, który jest sprzeczny ze wszystkimi obserwacjami, jakie mamy w życiu, bo na naszych oczach nie powstają złożone konstrukcje same z siebie. No nie ma, że idziesz sobie na pustynię, a tam ci się nagle z piasku wiatr powiał i z piasku ci się zrobił komputer. Co? Nie ma coś takiego. Albo, nie wiem, widzisz ochłapy mięsa, rzucasz je na stos i nagle z ochłapów mięsa robi się nowy ptak, którego nigdy wcześniej nie było i on żyje i ćwierkać zaczyna. Nie ma takich rzeczy, to są bajki, to są czary jakieś. Więc normalne w rzeczywistości jest to, że systemy istniejące, złożone, które są uporządkowane, powstają przez kogoś, kto włożył wysiłek w porządek, przez zamysł, inteligencję. No. Więc ludzie doszli do wniosku w związku z tym, że jest jakiś Bóg. No skąd się to wzięło? Dlatego problemu ateizmu nie było. Kiedy człowiek może wierzyć wbrew obserwacjom i wbrew drugiej zasadzie termodynamiki, że mogło coś powstać samo z siebie? I jeżeli już uwierzy, że mogło coś powstać samo z siebie, to tylko wtedy może wierzyć, że nie ma Boga żadnego. Nie w sensie nie Boga, a Boga do czczenia, tylko Boga stwórcy, że ktoś to stworzył, wymyślił, zaprojektował. Wszystko jedno jak. Ale że był za tym projektant, czyli jakaś osoba, czyli jakiś intelekt, który ma zamysł, nie wiadomo, coś tam, no jest to ktoś. Można wierzyć, że nie ma tego kogoś tylko wtedy, kiedy się przyjmie, że porządek, jaki widzimy dookoła, obserwując życie samych siebie, no, że coś działa, że mógł powstać samo, musiało powstać samo, jak nie było nikogo. No to jest jedyna logiczna możliwość. I można w to wierzyć tylko wtedy, w dzisiejszych czasach, kiedy się zaakceptuje ewolucja, że była. Po prostu sprowadza się niestety wszystko do ewolucji. Dlatego ewolucja jest kluczowa, absolutnie kluczowa dla ateizmu. Dlatego też ateista może być, znaczy taki niewierzący w żadnego stwórcę, może być tylko wtedy myślącym człowiekiem racjonalnie, kiedy wierzy, jest przekonany, że ewolucja ma miejsce, dokładnie abiogeneza, stworzenie się świata samego z siebie, uporządkowanie się naturalnymi procesami. Niestety, właściwie i tutaj się kończy cała logika, bo tego momentu zaczyna się już rzecz absolutnie nielogiczna. Wbrew drugiej zasadzie termodynamiki, wbrew zasadzie entropii, ludzie wierzą, że z rzeczy nieożywionych powstają rzeczy ożywione. No, jak to ładnie powiedzieć? Jest to pogląd kompletnie absurdalny, ja o nim tutaj mówię często, niech się teraz nikt nie obraży, tylko niech posłucha następnych 3 minut. Na podstawie, w których obalę kompletnie tą absurdalną, niedorzeczną teorię abiogenezy. Abiogenezy, czyli tego, że skomplikowane życie, nawet gdzieś na samym początku, że mogło powstać życie samo z siebie. Na podstawie samych liczb. Czas istnienia materii, według obowiązującego teraz przekonania, nie, takie ogólne, jest, znaczy to się nie da wyliczyć dokładnie, ale szacuje się, że czas istnienia materii to jest 13,9 lat od początku istnienia w ogóle wszystkiego. Wszechświata. 13,9 lat, możesz sobie to pomnożyć, żebyś tam przez następne zera, żeby wyszły sekundy, no to ileś tam będzie. 13 i nie wiem ile zer, nie chcę mi się teraz przeliczać, no tam ile, no więcej niż 15 zer to nie, sekund, albo milisekund. Ten rząd wielkości w każdym razie. To jest dużo, no jest sporo, nie? No 10, 13,9 zer lat to trochę się żyje. No. To jest czas istnienia materii. W tym czasie miało powstać życie według wierzenia w teorię ewolucji, no, że wyewoluowało samo, no musiało kiedyś, musiało w tym czasie, nie? No, ale jak się porówna to teraz z liczbami, ile potrzeba czasu szacunkowo, żeby powstały pierwsze twory z materii nieożywionej? Bo jak mówię, ludzie już się zorientowali, to, co mówię teraz, to jest nauka. Wiemy, że same z siebie takie rzeczy się nie dzieją, nie obserwuje się, nigdy nie było przypadku, nigdy zero przypadków zaobserwowania powstania życia z materii nieożywionej. Nigdy. Nie udało się do tego doprowadzić laboratoryjnie i sztucznie też, jak w filmie o Frankensteinie, nie? Że tutaj piorun, a tu it's alive, żyje. Nie, w rzeczywistości nie ma czegoś takiego, nie da się tego zrobić. A żeby się zrobiło samego, no to różni naukowcy wyliczali sobie, ile by to mogło trwać. Powstanie jednego enzymu Fred Hoyle wyliczył, trwałoby prawdopodobieństwo, jest 1 do 10 i 20 zer. 1 i 20 zer. Czyli nie wiem, jak się ta liczba nazywa. Przypomnę jeszcze raz, że czas istnienia materii to jest 13,9 zer lat. Więc powstanie jednego enzymu jest mniej prawdopodobne, ale to jest mała liczba. To jeszcze da się, to nie jest tak źle. No powiedzmy, że powstanie minimalnego budulca dla komórki, czyli te 2000 enzymów potrzebnych do budowy DNA. Komórka jedna potrzebuje DNA jako kodu programu. DNA mówi, jak się ma komórka działać, funkcjonować, z tego się tworzą białka. Białka są zrobione z aminokwasów, jest komórka. Bardzo skomplikowany twór, ale to wiadomo, że na początku pewnie powstała jakaś prosta. Choćby nie wiem, jak prosta powstała, no to musi powstać DNA. Potrzeba do tego 2000 enzymów. Żeby to wszystko się samo zrobiło, no to szacuje się, że jest to prawdopodobieństwo 1 dzielone na 1 i 40 tysięcy zer. Nie wiem, jak się nazywa taka liczba, nie ma nazwy, nie może mieć nazwy. Zapisać, spróbuj zapisać w ogóle tą liczbę. To jest niedorzeczna liczba. Nie może powstać po prostu. Przy takim prawdopodobieństwie można powiedzieć z absolutnie czystym sumieniem, to jest niemożliwe. Nie może powstać żaden budulec minimalny dla komórki. DNA nie mogło powstać samo z siebie. J.W. Johnson i Gyule, nie wiem, jak się czy Gyule, no to po francusku. W każdym razie tacy panowie wyliczyli prawdopodobieństwo powstania komórki martwej z kompletu białek, które by musiały wcześniej też powstać i być. 1 i 120 tysięcy zer prawdopodobieństwo. Czas istnienia wszechświata, przypomnę, 13,9 zer lat. No i jeszcze parę liczb. Spontaniczna kreacja życia, wyliczył Ninio, ale ja nie umiem odczytać tej liczby nawet. Lewoskrętność aminokwasów, występuje tylko u istot żywych. Jakie jest prawdopodobieństwo? Zero. To jest w ogóle niemożliwe. Nie może powstać, to nie da się. Przypomnę, że aminokwasy występują w dwóch właśnie nierozróżnialnych chemicznie odmianach. Prawoskrętna, lewoskrętna. To są takie lustrzane odbicia. To są trójwymiarowe takie wzorki. No i jest lewoskrętny i prawoskrętny aminokwas. W organizmach żywych z jakiegoś, nikt nie umie wytłumaczyć dlaczego, z jakiego powodu, jak to możliwe, ale w organizmach żywych wszystkich są tylko lewoskrętne. Wiadomo dlaczego. Jeżeli tworzą się spontanicznie aminokwasy, same z siebie, tak jak postuluje teoria ewolucji, to robi się mieszanka. No jedne powstaną tak, drugie srak, pół na pół. Tak powinno być, gdyby życie powstało samo z siebie. Tymczasem jest, tylko są aminokwasy lewoskrętne. Nikt nie ma pomysłu, jak to mogło powstać, dlaczego i w ogóle to nie ma sensu żadnego, ale tak jest. Prawdopodobieństwo oscyluje w granicach zera. Po prostu nie da się. Nie da się wyliczyć tego prawdopodobieństwa nawet. Bo nie idzie. Jakie jeszcze? Prawdopodobieństwo wytworzenia jednej molekuły białka z nieskończonego magazynu, który nie istnieje, ale gdyby był, to żeby się wytworzyła sama z siebie spontanicznie, Właściwie to jest chemicznie też niemożliwe, żeby te reakcje zachodziły same z siebie, ale gdyby były możliwe i gdyby istniał taki magazyn, to prawdopodobieństwo wynosiłoby 1 dzielone przez 1,320 zer. Jedna molekuła białka. Gdzie tam do komórki w ogóle? Potrzeba jest od cholery białek, takich, które prawdopodobieństwo jest nierealne, że nie wystarczyłoby czasu od początku wszechświata, żeby w ogóle jedna molekuła białka sama z siebie powstała, z magazynu, którego nie ma, nie istnieje w przyrodzie i którego powstanie też jest małe prawdopodobieństwo niedorzecznie. Musiałby być od cholery takich białek, musiałby kwas DNA powstać, kod DNA, którego powstanie już wcześniej wymieniłem, jak prawdopodobne jest, przy warunkach, które też nie mogły istnieć. Musiałby to powstać jednocześnie, od razu gotowe i pierwsza próba musiałaby być udana, no bo ile prób mogłoby być nieudane? Musiałoby od razu wszystko zadziałać. Zresztą, gdyby nawet zadziałało, to i tak by było martwe. Po prostu by było zestaw chemikaliów nieżyjący, tylko byłaby se martwa komórka. Skąd się w ogóle mogło wziąć życie w tej komórce? W ogóle nie wiadomo. To jest dziwne. Dobrze, więc czy mam jeszcze wymieniać następne? Mogę wymienić naukowców, ten Giuli jakiś, J.W. Johnson, Crick wyliczyli, Hoyle wyliczał, Michael Behe też, którego oczywiście się tych, nie lubi się tych wyliczeń, o złożoności nieredukowalnej. Dobra, ale to myślę, że wystarczy, no. No po co tym gadać w ogóle? Po co w ogóle się zajmować tak absurdalną teorią? Już dawno nikt nie powinien wierzyć w to, że mogło powstać życie w sposób samoistny, samorodnie, samo z siebie. I jeżeli więc wiemy, że ten pogląd jest absurdalny, no to jaka jest alternatywa? No więc inną alternatywą jest to, że ludzie próbują powiedzieć tak, że no doszli już do tego wniosku, do przekonania, że no bez jaj to się nie da zrobić, żeby samo powstało życie. Z drugiej strony nie chcą zaakceptować, że ktoś zrobił życie. Więc wymyślili taką teorię, że życie nie mogło co prawda powstać samo na Ziemi, ale mogło powstać gdzieś i go kosmici przywieźli na Ziemię. Albo samo przyleciało. Ale najlepiej kosmici, bo to brzmi bardziej naukowo. Chyba. No. Więc teraz tak ta teoria jest popularna. Czy ona brzmi wiarygodniej i jakoś bardziej naukowo niż teoria, że był stwórca, niewidzialny ludzik, to wszystko stworzył? No to sobie sami ocencie już. Mi się wiara w UFO i wiara w niewidzialnego ludzika wydaje tak samo mało naukowa. No i właśnie to się niczym nie różni. To na jedno wychodzi, tylko jeden ma kolor zielony, a drugi jest niewidzialny. Żadnego nikt nie widział i trzeba wierzyć albo nie wierzyć. No. Więc wracając do tego ateizmu teraz. Pokazałem, mam nadzieję, że na podstawie samych liczb, że powstanie życia jest niemożliwe. Mimo wszystko ateista mówi, że wierzy dalej, że życie powstało. Jak nazwać człowieka, który wierzy w prawdopodobieństwa, wbrew matematyce, obserwacjom, nauce, drugiemu prawu termodynamiki i zdrowemu rozsądkowi, wierzy dalej w to, że życie mogło powstać samo, chociaż ma dowód, że nie mogło powstać samo, zamiast uwierzyć w to, że mógł je stworzyć niewidzialny ludzik, mimo że nie ma dowodu, że go nie stworzył, ani że go stworzył. No mamy tak, z jednej strony do wyboru. Dla ateisto, szanowny, masz do wyboru tak. Wierzyć dalej w ten absurd. Jeszcze o tych nie zapomniałem dodać, że teoria o zielonym ludziku, który przywiózł życie, nie ma żadnego sensu tak samo, jak i teoria, że życie powstało na Ziemi samo, bo czas istnienia Wszechświata by też nie wystarczył. No ten ludzik przyleciał z innej części Wszechświata. Według koncepcji Big Bangu świat ma cały Wszechświat, nie tylko Ziemia, ma właśnie 13,9 zer lat czasu istniało. Czasu istnienia całego Wszechświata by nie wystarczyło, więc życie by musiało powstać poza Wszechświatem gdzieś. Nie ma czegoś takiego jak poza Wszechświatem w ogóle. Wiesz, coś poza Wszechświatem to już jest to samo, co wiara w jakiegoś twórcę. Poza Wszechświatem, no właśnie to jest Bóg. Więc co, doszliśmy, ateista dochodzi do wiary jednak z powrotem w Boga, tak? No. Więc mówię, ta koncepcja, że UFO przyleciało, niczego nie rozwiązuje, to jest dalej tak samo absurdalne. UFO też by musiało powstać samo z siebie, a też nie mogło, bo by nie starczyło czasu na to wszystko. a prawdopodobnie są niedorzeczne albo w ogóle zerowe. Więc mówię, drogi ateisto, masz do wyboru tak. Jeżeli chcesz zachować rozum i spójność tych swoich poglądów, masz albo wierzyć w teorię, która jest dowiedziona, że jest fałszywa, abiogeneza, ewolucyjna teoria wyjaśnienia, skąd się wziął życie. Po prostu nie byłoby czasu, nie zdążyło się, nie ma szans. I druga teoria, że był jakiś stwórca, na którą nie ma też dowodów, ale nie ma dowodów, że nie stworzył stwórca. Po prostu nie wiadomo. Z jednej strony nie wiadomo, z drugiej strony na pewno nie. I ty wybierasz na pewno nie. To jak cię nazwać inaczej niż głupi, to ja nie wiem. Nie, tak naprawdę to nie jest do końca głupota, to jest po prostu brak informacji. Przecież nikt nas nie uczy w szkole, jakie jest prawdopodobieństwo powstania białka w kontekście czasu istnienia wszechświata. Nigdy nie daje się ludziom porównać tych liczb, z których wynika jasno, że nie starczyłoby życia całego wszechświata, żeby zrobić jedno białko. A co dopiero komórkę? A co dopiero komórkę i DNA w środku funkcjonujące, pozwalające na samoreplikację tego wszystkiego? To jest nonsens. Tylko dureń wierzy w ewolucję. No przepraszam, ale tak jest. Nie chodzi o to, że ma złe intencje. No ja mówię, może to być dureń, niestety dureń, z tego powodu, że ktoś go oszukał zwyczajnie, że nam się tej wiedzy nie mówi. No po to jest taki program jak Odwyk. No ręce mi opadają, jak ja słyszę, jak ludzie mówią dalej o tej ewolucji, jak o fakcie dokonanym. Bo to świadczy o niczym innym. Nie świadczy właśnie o głupocie ludzi, świadczy o poziomie, o lenistwie ludzi, bo te informacje wszystkie są dostępne. Chodzi też, świadczy też o poziomie jak szkolnictwa w Polsce, nie? Że no, nikt nic nie wie, nikt nie chce wiedzieć, bo wolimy wierzyć, że nie ma żadnego Boga, no bo ani stwórcy, no bo to dosyć głupia wiara. Ja się zgadzam, no wiara w niewidzialnego ludzika jest raczej durna, no. Ja taki człowiek szanujący samego siebie nie wierzy w bajki, wierzy w rzeczy, które potrafi udowodnić. Ale tu jest ten jeden przypadek, kiedy nie ma takiego luksusu. Jeżeli ktoś mi chce wytłumaczyć, że można wierzyć, że nie ma żadnego stwórcy, że powstało, albo wierzyć, że jakiś twór w ramach tego wszechświata przywlókł życie na Ziemi, to dalej nie rozwiązuje problemu, tylko go odkłada, bo gdzieś to życie bez stwórcy, spoza kosmosu, spoza wszechświata materialnego, albo taki ktoś był, albo życia nie ma. Ponieważ życie jest, no to ktoś taki musiał być. Tak mi mówi logika, która wynika z wiedzy, którą mam. Do wyboru, jeżeli ktoś chce mi tutaj polemizować, że ja dalej wierzę, że życie powstało spontanicznie, a nie, że był jakiś stwórca poza wszechświatem, no to musisz mi pokazać, gdzie ja się w tych liczbach pomyliłem, bo to musisz już teraz się kłócić stary z matematyką, nie ze mną. Musisz mi pokazać, jak to jest możliwe, że przy takich poziomach prawdopodobieństwa, nieprawdopodobieństwa mogło to w ogóle zajść. No może się uda, no to jak się uda, to ja się też będę zastanawiać dalej nad tym. Póki co z opinii zupełnie wielu niezależnych badaczy, biologów, uczciwych wyliczeń, które sobie czytam, sprawdziłem, metodologię poznałem, wiem jak mniej więcej budowa czego wygląda, no tego nas uczą już w szkole, nie? Jak wygląda komórka, z czego się składa białko, jak to funkcjonuje, plus minus. No to widzę, że te wyliczenia są jak najbardziej sensowne i wiarygodne. No muszą takie być. Więc albo gdzieś jest błąd, to go wykaż, albo uznaj, że... Albo, i to jest właśnie odpowiedź na pytanie, dlaczego nie ma ateistów w Biblii. Albo uznaj, że to, w co wierzysz, to jest religia. To jest wiara w Boga pod tytułem ewolucja. I to jest chyba sedno, ja myślę, że to wyjaśnia, dlaczego w Biblii nie ma w ogóle wymienionych ludzi, którzy nie wierzą w Boga, w nic. Dlatego, że taka wiara nie może istnieć. Ona mogła istnieć przez jakiś czas, no powiedzmy od czasów Darwina przez 50 lat, póki jeszcze ludzie nie za bardzo wiedzieli, jak jest skonstruowana cała ta jak życie wygląda, jak organizmy żywe wyglądają. No nie mieli pojęcia przecież jeszcze długo, że istnieje coś takiego jak DNA. No więc wiedza była żadna. Więc wtedy to ja bym też był... pewnie bym był zwolennikiem tej teorii, ale bym natychmiast przestał być, jakbym się tylko dowiedział, jak skomplikowane jest tak naprawdę życie. Kiedy bym się dowiedział, co może zajść spontanicznie, a co nie, to bym to odrzucił przecież w cholerę, bo to już widać, że to nie może zajść. Choćbym nie wiem, jak się przyzwyczaił do tej teorii. Teoria jest fałszywa. Chyba że traktowałbym ewolucję jak religię. I to jest wytłumaczenie, dlaczego ludzie dalej z taką zaciętością, zaciekłością i bezkrytycznym podejściem zupełnie wierzą w to, że życie powstało spontanicznie, że ewoluowało, mimo że nie stwierdzono ani jednego przypadku ewolucji na niczym, co jest bardziej skomplikowane niż bakteria. Nic, po prostu nie ma. Czegoś takiego nie zachodzi. Sztucznie nawet nie da się tego zrobić. Nie widziano ewolucji, nie da się, z wyliczeń wynika, że nie może być ewolucji, nie ma śladów po ewolucji, a ludzie dalej wierzą. Z wyliczeń wynika, że życie nie mogło powstać, zwyczajnie niemożliwe jest, żeby powstało w naszym realnym wszechświecie. Spontanicznie. Ludzie dalej w to wierzą. Jak się nazywa taka wiara? Wiara pomimo dowodów. Wiara, której fakty nie przeszkadzają. Ja to nazywam religia. I to jest... jeżeli tak jest, to ateiści podpadają pod wiarę w obcych bogów. Pod punkt programu, który się nazywa nie będziesz mieć innych bogów poza mną. Bo ateiści nie wierzą w naukę. Nauka mówi, że nie może nie być stwórcy. Nauka, matematyka pokazuje, że życie musiało być zaprojektowane, bo spontanicznie powstać nie może. No to albo spontanicznie, albo ktoś zaprojektował, nie ma trzeciej drogi. Jeżeli ktoś zdaje sobie sprawę z faktów, rozumie matematykę, musi stwierdzić, że jakiś projektant jest, albo przynajmniej był, może już umarł, ale ktoś to zaprojektował spoza wszechświata. No bo w ramach wszechświata, no też gdyby już był żywy ktoś w ramach naszego wszechświata, no to też musiałby powstać spontanicznie, a nie może powstać nic spontanicznie. No nie wiem, jak to wytłumaczyć. Według mnie naukowe podejście naturalistyczne mówi, że nas nie ma. Życia nie ma. Nie może być. Więc dlaczego żyjemy, do cholery? To jest... Więc te rozważania prowadzą mnie do konkluzji, że musi być stwórca. Że absurdem jest nie wierzyć w żadnego stwórcę. I myślę, że Biblia sobie zdawała z tego sprawę, albo autorzy Biblii, albo nie wiem, natchnienie, które było stało za autorami Biblii. Dlatego w ogóle nie ma odwołania do ludzi, którzy nie wierzą w Boga, bo takiego czegoś nie istnieje. Można wierzyć w spontaniczne powstanie życia, ale tylko na zasadzie Boga właśnie, religii, religijnego przekonania. I to jest wiara. Wiara może być absurdalna, religia może być absurdalna i nienaukowa. I taka dokładnie jest wiara w ewolucję. Więc to odpowiada na pytanie, dlaczego ateistów nie ma w Biblii. Może to jest zastanawiające. Nie wiem, jeżeli ktoś mi chce teraz znaczy nie wiem, ja myślę, żebym ja był ateistą, to po takim odcinku musiałbym zweryfikować wszystkie informacje, które tu są powiedziane. Mogę wam dać namiar na jeden jakiś, dobra, wpiszę wam namiar na jeden artykuł, który to mniej więcej podsumowuje, bo stamtąd możecie szukać dalej, ale jeżeli nie sprawdzisz tych danych, które przekreślają możliwość bycia ateistą, kompletnym, takim niewierzenia, że powstał, że był stwórca, to musisz zaakceptować, jeżeli masz inteligencję, musisz zaakceptować fakt, że jesteś człowiekiem głęboko religijnym, że wiara w ewolucję, w powstanie spontaniczne życia konkretnie, jest u ciebie wiarą, jest religią, której żaden fakt nie podważy. No bo właśnie przytoczyłem ich kupę. Albo musisz znaleźć dziurę w moim rozumowaniu. Jedno z dwojga. Albo gdzieś jest błąd, albo nie ma błędu i ty jesteś religijnym człowiekiem. Jest jeszcze trzecia droga, że zgodnie z tym, co mówisz, że naprawdę racjonalnie myślisz, że to nie jest religia, tylko pogląd oparty na faktach, naukowy znaczy, zgodnie z tym zaakceptujesz, że musiał istnieć stwórca poza tym światem, no a to już jest praktycznie Bóg. No nie trzeba go nazywać Bóg, ale jakiś był. Biblia nie, według Biblii ateiści nie występują. tacy ludzie, którzy nie wierzą w Boga, występują tylko ludzie, którzy wierzą w obcych bogów i ludzie, którzy są ateistami, to są ludzie, którzy wierzą w obcych bogów właśnie, pod tytułem ewolucja, albo ludzie niedoinformowani. Taki mam wniosek na koniec. Polemizuj z tym. No i nie, polemizuj, nie? Dla siebie samego, dla własnej uczciwości, własnych poglądów. Albo uznaj siebie i uświadom sobie, że jesteś człowiekiem niczym się nie różniącym od tych babci, co walczą o krzyż, wbrew jakiemukolwiek rozsądkowi, sensowi. Wszystko jedno. To jest wiara, która jest kompletnie ślepa, nie potrzebuje faktów. Fakty ma w nosie, po prostu wierzy, bo lubi. Lubisz być ateistą, ubzdurałeś sobie to i choćby nie wiem, jakie fakty były, masz je gdzieś, bo ty wierzysz. Dobrze, a wierz sobie. Ale nie opowiadaj ludziom, że ty jesteś ten naukowy, a inni nie. To są jacyś ignoranci i nie znają faktów, mają je w nosie czy coś. No, robisz dokładnie to samo, myślę. Albo ja się pomyliłem też, to też bym chętnie się chciał dowiedzieć, gdzie się pomyliłem, które wyliczenia są błędne. Wystarczy właśnie, musisz obalić je wszystkie. Wystarczy jedna składowa takiej pierwszej konstrukcji, która musiała ożyć, jedna składowa tylko, która nie mogła powstać, żeby cała konstrukcja była niemożliwa, no bo nie może, wiesz, jak masz komputer, w którym nie działa tylko karta graficzna, no to cały nie działa, nie? No. Czy działa może bez karty graficznej, jako jest nie do możliwe do używania. No w każdym razie w konstrukcji komórki jest tak zrobiona, że bez kodu DNA no dalej nie będzie życia. I nie będzie się replikować ta komórka, w związku z czym nas nie ma. No ale jednak jesteśmy. No to skąd się wzięliśmy? No, nie wiem. No możesz sobie tłumaczyć. Po prostu tak jest i już. Nie wiadomo. No to dobrze. Można uciekać od wiedzy też i od poglądów, ale ja myślę, że odwyk jest dla ludzi, którzy jednak chcą być uczciwi. Skonfrontuj się więc z tymi faktami. Uczciwy człowieku, który tego słuchasz. Rzuć ten jeden odcinek chociaż swoim znajomym, żeby skonfrontowali się z własnymi przekonaniami. Nie mówię tego po to, żeby akurat głosić, że Bóg jest wielki, bo ja nie jestem muzułmanin, nie mam jakichś znowu, nie doznaję mistycznego orgazmu od szerzenia wiary w jedynego Boga, Allaha i tak dalej, ale chcę, żeby ludzie żyli świadomie, to bym chciał, tak, i świadomie wybierali na podstawie wiedzy. Ja uważam, a mogę się mylić, ale na mój prywatny użytek mnie rozumowanie i mózg, rozum prowadzi do wniosku, że musi być stwórca. To jest absolutna podstawa dalszego rozumowania. I tak naprawdę właściwe pytanie, naprawdę trudne pytanie, bo to czy jest Bóg, to jest banalne pytanie według mnie, ale prawdziwe pytanie brzmi, kto jest tym stwórcą? Jaki jest i czego chce? I to są te pytania, które według Biblii ludzie sobie zadawali i na takie pytania Bóg odpowiedział, pokazując, dowodząc ludziom, że to ja jestem tym Bogiem, a nie inni bogowie. Różni bogowie są, różne propozycje. Niektórzy bogowie mogą nawet nie być osobami, tylko ideologiami. Komunizm może być Bogiem, ewolucja może być Bogiem, może być. Unia Europejska jest nawet Bogiem, żałosnym dosyć, ale jest dla niektórych. No. I Bóg w Biblii tylko właśnie pokazuje, że on jest tym Bogiem, a nie inni. Ale nie odpowiada na pytanie, czy w ogóle Bóg istnieje, bo wydaje się, że zbyt banalne pytanie to jest. I zacytuję tylko jeszcze jeden fragment z listu do Rzymian, w którym właściwie wprost jest to opisane, co ja powiedziałem, chociaż tak bardzo ogólnie. Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. Taki wstęp i dalej jest tak. Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. Dziwne. Bo niewidzialna Jego istota, to jest wieczna Jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak, że nic nie mają na swoją obronę. Tak mówi list do Rzymian, pierwszy list Nowego Testamentu, w pierwszym rozdziale mówi, że niewidzialna istota Boga, że można poznać, może być to oglądane w tym, co jest dookoła nas i poznane umysłem. Ja się z tym zgadzam, może być jak najbardziej. To nawet właściwie jest matematyczny dowód, jeżeli się przeanalizuje, podejdzie od tej strony, nie? Jeżeli matematycznie widać, że nie mogło życie powstać samo, to jedyną alternatywą jest, że był stwórca, dowód na istnienie Boga, nie? No, o ile nie ma błędów w obliczeniach i tak dalej. A inaczej, myślę, ten jeden odcinek do konfrontacji ludzi z własnymi wierzeniami ateistycznymi, by na zdrowie wszystkim wyjdzie i uczciwy ateista mi tylko podziękuje, bo jak przejdzie przez taki test, to wzmocni jego wiarę, będzie jego religia silniejsza, albo jego przekonanie o tym, że ma rację, będzie silniejsze, albo zmieni zdanie, co też jest dobre przecież. Nie ma absolutnie nic uwłaczającego w zmianie zdania na inne pod wpływem argumentów, które są mocniejsze. To jest właśnie plus. Masz teraz zdanie, jak zmieniłeś, lepsze od poprzedniego, bo masz lepsze, mocniejsze argumenty. I bardziej jest zwiększyła się właśnie szansa, że będziesz, że wierzysz w coś prawdziwego, a nie w jakieś głupoty. No to super przecież, same plusy. Jeżeli uważasz, że te odcinki są fajne, dobre, mądre, sensowne, przydatne i dają do myślenia, to rzuć co łaska na odwyk.com, bo tylko dzięki wam działa ta strona i forum, i wieczory odwykowe, nie szpory, które dzisiaj też będą. Audio, już nie będzie mnie widać, bo to jest bez sensu, uważam. Gadanie na żywo jeszcze, jak mnie widać, no nie, po co? Nie? I tak tu chodzi o to, żeby posłuchać, a nie żeby się pogapić na mnie, że nie ma na co patrzeć. No, więc jeżeli rzuć co łaska, jeżeli to jest dla ciebie, uważasz, że sensowny projekt, pisz komentarze, jestem ciekawy komentarzy do tego odcinka, zwłaszcza jak masz inne poglądy, jak odpowiesz na to sobie samemu właściwie, ale bym chętnie pogadał na ten temat z ludźmi, którzy mają inne zdanie. Bardzo lubię być zmuszanym do patrzenia na rzeczy z innych punktów widzenia. No dlatego też robię ten program, bo mam nadzieję, że inni też lubią i ja chcę właśnie tym programem zmusić do innego, znaczy do patrzenia z innej perspektywy, od innej strony, do skonfrontowania się z jakimś wyzwaniem dla umysłu. No, to mówiłem ja, Martin Lechowicz, piszcie komentarze, rzućcie co łaska, do następnego razu, pa!